podcasty Nowej Europy Wschodniej.
Za problemami na granicy cały czas jest Białoruś. Łatwo o tym zapomnieć. Natomiast Białorusini stoją w obliczu bardzo poważnych represji. Reżim trzyma się mocno. Nic nie wskazuje na to, aby pojawiały się tam poważne pęknięcia. Co więcej, bardzo wielkimi krokami zbliżają się wielkie manewry z udziałem Rosjan, Zapad 2021. W związku z tym jest to dobry moment, żeby spojrzeć na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i spróbować zrozumieć sytuację nieco ponad rok po sfałszowanych wyborach. Rozmawiam z Kamilem Kłysińskim, ekspertem do spraw Białorusi z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy Aleksandr Łukaszenka zdołał zdławić rewoltę, która zaczęła się rok temu?
Na pewno ją przytłumił, odsunął w czasie, mówiąc inaczej, zawiesił. Ludzie są rzeczywiście zastraszeni, cena protestu bardzo wzrosła, jest ekstremalnie wysoka. Reżim zbliżył się niestety dla Białorusinów w wielu kategoriach do ustroju totalitarnego. To nie jest ten miękki, taki zróżnicowany, nieoczywisty autorytaryzm sprzed 9 sierpnia, tylko bardzo agresywna satrapia, która chwilami ociera się o model totalitarny. Mam tu na myśli na przykład karanie ludzi za nieprawomyślne wpisy w internecie, czego wcześniej na Białorusi nie było. Nie jakieś artykuły nawet, tylko jakieś komentarze, które gdzieś tam pozostawiają w ramach wolności internetowej, której praktycznie już nie ma na Białorusi, ona jest prześladowana, niszczona, czy za wywieszanie różnych rzeczy w oknach swoich domów, czy na balkonach. Tego na Białorusi też wcześniej nie było. Więc ludzie są zastraszeni i można ich zrozumieć. Nawet trzeba ich zrozumieć. Nie chcą, boją się wychodzić na ulicę, boją się manifestować swoje poglądy, ale w głowach, czy w sercach, mówiąc trochę górnolotnie, te poglądy mają i one są raczej prodemokratyczne i nie dadzą się ponownie przekonać do Łukaszenki.
Do rozmowy z Kamilem Kłysińskim za chwilę wrócimy. Teraz najnowsze informacje z Białorusi.
Bartosz Panek. Wyroki w procesach dwojga czołowych przedstawicieli białoruskiej opozycji Maryi Kalesnikowej i Maksima Znaka zostaną wydane w poniedziałek 6 września. Prokuratura zarzuca aktywistom zorganizowanie spisku w celu przejęcia władzy. Opozycjoniści odpierają zarzuty, twierdząc, że mają one charakter stricte polityczny i odwetowy. Kalesnikowa i Znak aktywnie bowiem uczestniczyli w protestach przeciwko oficjalnym wynikom wyborów prezydenckich z sierpnia 2022 roku. Należą również do Rady Koordynacyjnej, która powstała w celu pokojowego przekazania władzy. Obojgu grozi do 12 lat więzienia. Oczekująca w areszcie na wyrok, Maryja Kalesnikowa została nominowana do Nagrody Praw Człowieka imienia Wacława Havla. Wyróżnienie honoruje tych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, których praca na rzecz praw człowieka jest wybitna. Nagrodę przyznaje Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Gremium to określiło Kalesnikową mianem jednego z trzech kobiecych symboli białoruskiej opozycji i walki białoruskiego społeczeństwa o wolności obywatelskie i polityczne, a także o prawa podstawowe. Komisja selekcyjna nominowała także do nagrody imienia Havla organizację Reporterzy Bez Granic i burundyjskiego obrońcę praw człowieka Germaina Rukukiego. Jeszcze w tym roku mogą zostać podpisane mapy drogowe integracji Rosji i Białorusi jako państwa związkowego. Zapowiedział to Aleksander Łukaszenka przed spotkaniem z Władimirem Putinem. Do rozmów obu polityków dojdzie w przyszłym tygodniu. Łukaszenka twierdzi, że na pogłębionej integracji Mińska z Moskwą skorzystają oba państwa, a Rosja zda sobie sprawę, czym dla niej jest Białoruś. Ambasador Białorusi w Moskwie, Władimir Siamaszka, poinformował, że rządy obu państw nadal uzgadniają ostatni z 28 dokumentów dotyczący współpracy w sferze gazowej. Reporterzy Bez Granic wzywają do międzynarodowej solidarności z prześladowanymi niezależnymi dziennikarzami na Białorusi. Represje wobec mediów i społeczeństwa obywatelskiego nasilają się po zeszłorocznych spornych wyborach prezydenckich, alarmuje francuska organizacja. Swój apel ogłosiła ona po wydaniu przez Sąd Najwyższy w Mińsku wyroku likwidującego Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy. Reporterzy bez granic uważają, że zamknięcie stowarzyszenia jest decyzją polityczną i kulminacją rozpoczętych przed rokiem działań polegających na rozprawieniu się z niezależnymi mediami na Białorusi. Białoruś określana przez reporterów bez granic jako najniebezpieczniejszy kraj w Europie dla dziennikarzy. Zajmuje 158 miejsce w najnowszym, liczącym 180 pozycji, Światowym Indeksie Wolności Prasy.
O sytuacji na Białorusi rozmawiam z Kamilem Kusińskim z Ośrodka Studiów Wschodnich. Skoro Aleksandr Łukaszenka zdołał stłumić, czy przynajmniej przydusić protesty trwające od roku, czy to znaczy, że jego władza jest bezpieczna do odwołania?
Nie jest bezpieczna, bo żadna władza, która trzyma się tylko na strachu, nie może czuć się bezpieczną. Łukaszenka właściwie może polegać tylko na siłowikach, mówiąc tak trochę z rosyjska, czyli na sektorze siłowym, na bardzo rozległym, rozbudowanym, uprzywilejowanym, co ma swoje znaczenie, sektorze siłowym, sektorze bezpieczeństwa, KGB, MSW oczywiście, czyli milicja i różne wyspecjalizowane jednostki, na specnazie, wojskach wewnętrznych MSW, również na armii, która okazała się lojalna i tu również uczestniczyła, może nie w bezpośredniej pacyfikacji protestów, ale ochronie różnych miejsc istotnych dla funkcjonowania miasta, czy też miejsc symbolicznych, aby tam demonstranci nie doszli, związanych z II wojną światową, Wielką Wojną Ojczyźnianą. Armia zamanifestowała w zeszłym roku swoją lojalność. Minister obrony, generał Chrenin, też się bardzo lojalnie wobec Łukaszenki i negatywnie wobec oponentów Łukaszenki wypowiada. Więc to jest oparcie Łukaszenki, ale to jest mało, aby mówić o stabilnej dyktaturze, która ma perspektywy przed sobą. Łukaszenka to rozumie, że ludzie go nie chcą w większości, że gospodarka jest bardzo słaba, jak jeszcze nigdy, chociaż jeszcze odnotowują wzrost PKB, ale on słabnie, bo też spada efekt niskiej bazy z zeszłego roku, gdy zaczął się COVID, pandemia i wiadomo, że wszystkie kraje mają efekt niskiej bazy, również i Białoruś z pierwszego półrocza ubiegłego roku. Zresztą w pierwszym półroczu ubiegłego roku też były bardzo zredukowane dostawy ropy naftowej z Rosji, bo Rosja wtedy była głównym wrogiem Łukaszenki. Po 9 sierpnia się to diametralnie odwróciło, więc te wskaźniki gospodarcze białoruskie będą coraz słabsze. Sankcje zachodnie, bezprecedensowe. Takich sankcji jeszcze nigdy nie było. Ja sam jestem też zaskoczony, że państwa zachodnie znalazły w sobie taką siłę i jedność, bo wiadomo, że z tym różnie bywało, aby pójść na tak daleko idące sankcje. Stany Zjednoczone też mocno tu się przyłożyły. Może się okazać, że za kilka miesięcy Białoruś nie będzie w stanie sprzedawać za dolary czy za euro swoich produktów eksportowych, na przykład produktów naftowych czy nawozów potasowych. I Unia, i USA mają dwie najsilniejsze waluty na świecie, euro i dolara. I pozostaje Łukaszence tylko Rosja, a to jest duże zagrożenie.
Zagrożenie czy szansa?
Byłaby to szansa, gdyby Łukaszenka miał jeszcze inne atuty i mógł grać. Mógł grać z Zachodem, tak jak wcześniej to robił. Mógł grać z Chinami, które się aktywnie angażowały niegdyś na Białorusi, czy nawet z USA, bo przecież mieliśmy oznaki, bardzo ciekawe oznaki ożywienia na linii Waszyngton-Mińsk przed 9 sierpnia. Symbolicznie powiem tylko, że 9 sierpnia, kiedy zaczynało się wszystko na Białorusi w zeszłym roku, do Kłajpedy przybyła druga dostawa ropy naftowej z USA. W ramach dywersyfikacji właśnie walki z dominacją rosyjską, z monopolem rosyjskim na dostawę ropy naftowej. No, nie trudno się domyślić, że to była ostatnia dostawa z USA, potem już Stany Zjednoczone nie były zainteresowane w tych dostawach. I to jest zrozumiałe. Łukaszenka też to rozumie, że jest obecnie zagrożony. Rosja ma bardzo wiele atutów, jest właściwie jedynym kredytodawcą, jedynym sojusznikiem politycznym, wyłącznym, to zresztą było zawsze, ale teraz to znaczenie tego wzrosło, sojusznikiem wojskowym. I właściwie jedynym takim istotnym, dużym rynkiem zbytu. Chiny, co ciekawe, wycofały się z Białorusi, są pasywne. Nie podoba im się to, chociaż nie mówią tego publicznie, a to są Chiny, one rzadko mówią takie rzeczy publicznie, że Białoruś jest niestabilnym krajem, który pokłócił się, skonfliktował z Zachodem i nie może realizować wszystkich funkcji tranzytowych, logistycznych. Nie może być idealnym partnerem, czy dobrym nawet partnerem w projekcie jednego pasa, jednego szlaku. Chiny oczywiście nie martwią się naruszaniem praw człowieka na Białorusi. Chodzi mi o kwestie czysto techniczne, pragmatyczne, o przydatność Białorusi. I w tym kontekście partnerstwo, mówiąc w dużym cudzysłowie, z Rosją jest zagrożeniem, a nie szansą.
Dotychczas Łukaszenka bardzo sprawnie grał z Rosjanami. Rzeczywiście rozgrywając też relacje z Zachodem, momentami wyprzedając pewne srebra rodowe, ale też wydawało się, że ma to dosyć pod kontrolą. Uzależnienie militarne, od dawna o nim mówiono, ale w rezultacie Rosjanie praktycznie nie stacjonowali na Białorusi. Czy to uzależnienie teraz będzie wyraźnie rosło i Łukaszenka jest gotowy, pana zdaniem, pozbyć się dużej części suwerenności po to, żeby po prostu pozostać u władzy. Do tej pory się przed tym bronił.
To jest trudny problem dialektyczny dla Łukaszenki. No nie tylko w sensie dialektycznych rozważań, ale też jego przyszłości. Białoruska niepodległość pokrywała się z jego niepodległością, z jego niezależnością i tylko dlatego nie bronił. No tu nie oszukujmy się, Łukaszenka nie jest ideowym patriotą Białorusi, chociaż bardzo dużo o tym mówi. Ta jego ideowość, o tym jak on zawsze powtarza, mając niemal łzy w oczach, że Białoruś to jego ukochana, a ukochanej się nie oddaje. To jest jego ulubiony slogan, który ze wzruszeniem ostatnio powtarza i wzrusza tym tłumy. Oczywiście tłumy zwolenników, aparatczyków, a nie zwykłych Białorusinów. No to jest taki slogan, to jest na pokaz. Tak naprawdę Łukaszence chodzi o zachowanie wpływów, swojej pozycji, swoich dochodów, dochodów swojej rodziny i swoich najbliższych współpracowników. Właściwie tylko o to się toczy gra. Białoruś mu to gwarantuje. Jest pierwszym chłopakiem w biednej białoruskiej wsi, a nie ostatnim w rosyjskiej bogatej, jak to się mówi na obszarze poza dzieckiem. Takie jest dość dobre przysłowie, dużo oddające. I w tym momencie pytanie właśnie, co Łukaszenka może oddać? Wiadomo, że on musi w tym roku coś podpisać. Negocjowane są programy związkowe. Wcześniej to były mapy drogowe, teraz to są programy związkowe. Programy pogłębiające integrację między Rosją i Białorusią w ramach państwa związkowego. Jest I-28, te wcześniej było 31 map, zredukowano. Cały czas mydli nam się oczy i właściwie nie widzimy tych dokumentów. One są niepubliczne, więc polegamy na spekulacjach własnych, cudzych, na różnych domysłach, jakimś kontekście. Ale tam wyraźnie toczą się negocjacje o to właśnie, jak bardzo Białoruś będzie zdominowana przez Rosję. Nie mówimy o aneksji, ja zawsze z tym się spieram, to jest niemożliwe, nieopłacalne dla Rosji, bez sensu zupełnie, nie widzę w tym żadnej zasadności. Nie mówimy o aneksji, ale mówimy o bardzo dużym, silnym przywiązaniu Białorusi do Rosji, chociażby takimi rzeczami jak wspólny system podatkowy, oczywiście rosyjski, no wiadomo, że Rosja nie będzie się dostosowywała do białoruskich rozwiązań, to by było z zakresu fantastyki. Wspólny system wizowy, obecnie wizy są odrębne, Białoruś wydaje swoje własne wizy, przecież jest państwem niezależnym. Również inne rozwiązania prawne implikowane z Rosji, które by włączały Białoruś do rosyjskiej strefy prawnej. Wspólna waluta, bardzo ważny czynnik, o tym też na pewno toczą się negocjacje. Ja myślę, że Łukaszenka podpisze jakiś pakiet porozumień, tylko nie teraz, ale myślę, że w październiku, w listopadzie, tak jak zresztą Łukaszenka 1 września powiedział w Bobrujsku, że w listopadzie, w październiku on będzie musiał coś podpisać. Rosja wie, że nie ma wyjścia. Pytanie, co będzie w treści. Diabeł tkwi w szczegółach, ale coś, choćby symbolicznie, Rosji musi oddać.
De facto zmierza w kierunku bycia rosyjskim gubernatorem bardziej niż prezydentem niepodległego państwa, ale jeżeli poszedłby na to, to co powstrzyma Rosję przed wymianą Łukaszenki na kogoś po prostu mniej toksycznego?
To jest bardzo ważne zagadnienie, ja się też nad tym często zastanawiam. Rosja już dawno mogła wymienić Łukaszenkę. Ma takie możliwości. Wystarczy wysyłać serię sygnałów do sektora siłowego białoruskiego. Mogła to zrobić w zeszłym roku również, gdy wszyscy byli zdezorientowani, że Rosja już nie stawia na Łukaszenkę. Ci ludzie w większości przeszliby na stronę osoby wskazanej przez Rosję. Ja tu nie mam większych złudzeń. Oni się bali tych demonstrantów, boją się zresztą do dziś społeczeństwa, nie ufają mu, białoruskiego społeczeństwa. Wiedzą, że za Łukaszenką stoi Rosja i to jest jego atut. Ale gdy ta Rosja już by nie stała, wysłałaby sygnały, że za nim nie stoi, to Łukaszenka już dla nich nic nie znaczy. Obecnie jest tego typu sytuacja. Wcześniej to by było bardziej złożone. Teraz wydaje mi się, że mało jest osób, które broniłyby Łukaszenki do upadłego. Oczywiście znalazłaby się taka grupka, może 100, może 200 osób, które żyją głównie z tego, że są blisko Łukaszenki, ale pozostałe by przyjęły fakt, że został wskazany inny człowiek. Z Rosją nie wygrają. Nie ma to sensu. Zresztą są to ludzie głęboko prorosyjscy w tych sektorach często. Nie mówię, że wszyscy, ale że większość z nich mówią wyłącznie po rosyjsku, bądź prawie zawsze po rosyjsku. Szkolili się w Rosji, pokończyli rosyjskie szkoły wojskowe, służb specjalnych, różne kursy, mają kolegów, przyjaciół, więc to byłoby możliwe. Tylko Rosja rozważa ryzyka, rozważa niebezpieczeństwo. Nie chce, na pewno czego Rosja nie chce, wytworzyć wrażenia, że akceptuje głos ulicy, że akceptuje wolę demonstrantów. To jest strach, który paraliżuje elity na Kremlu. Władze na Kremlu też nie ufają swojej ulicy, boją się tej białoruskiej, bo widzieli, co się tam dzieje w zeszłym roku, a boją się też swojej. Chociaż Nawalny siedzi, nie mają gwarancji, że ludzie nie wyjdą, bo społeczeństwo rosyjskie też nie jest zadowolone, mówiąc delikatnie, z tego, co jest. A Putin jest przywódcą autorytarnym, który też do końca nie wyczuwa swojego społeczeństwa, podobnie jak Łukaszenka. Więc to jednoczy tych dwóch dyktatorów. I na pewno oni są w jednej łódce, boją się ją rozkołysać.
Zajdźmy z powrotem do poziomu bardziej społecznego, od tej metapolityki. Białorusini siedzą w domach, grozi im niebezpieczeństwo, jeżeli źle się ubiorą, jeżeli źle się odezwą, jeżeli nie to, co trzeba, wywieszą za oknem. jest jakaś przestrzeń protestu. No, w ostatnich dniach słyszymy o krzykach "Niech żyje Białoruś" przez okna. Trudno jest zidentyfikować, kto na blokowisku krzyczy. To tylko do tego się już sprowadza?
Białorusini są kreatywni, udowodnili to w zeszłym roku. Na pewno są też pokojowo nastawieni wciąż, chociaż obserwuję tendencje do radykalizacji, ale one nie mają jeszcze charakteru masowego. To trzeba mieć na uwadze. Dochodzi do aktów na przykład sabotażu internetowego, ataków hakerskich. No to już nie są protesty pokojowe czy pokojowe przejawy sprzeciwu. Ale w większości Białorusini są nastawieni na pokojowy protest. Te krzyki też mają wymiar pokojowy. One mają pokazywać innym, że nie są sami. Tak? To są takie działania w miarę bezpieczne, ale też jednocześnie budujące pewną jedność, że nas jest więcej. Taką odwagę trochę budują na przyszłość. No, szukają różnych możliwości protestu. Wiem, że próbują się dzielić na mniejsze grupki, gdzie łatwiej sobie ufać. Już nie takie komitety osiedlowe po 300-400 osób, czy po parę tysięcy, jak było w zeszłym roku, ale po 3, po 4 osoby, po 7, że tak jest mniej więcej kierunek myślenia teraz, gdzie łatwiej domyślić się, kto może być donosicielem, a kto nie może być. Chociaż nie jest to do końca idealny układ, bo zawsze ktoś może zaskoczyć, ale jest to prostsze obronie przed takimi próbami. Więc są różnego rodzaju pomysły, jak robić to w internecie też bezpiecznie, jak uciekać głębiej w różnego rodzaju czaty, czasem jakiś napis na murze zostawić, gdzie też nie ma kamer na przykład w okolicy, więc trudno zidentyfikować, kto to zrobił. Jeżeli nie ma kamer, to nie da się takiej osoby złapać, chyba że ktoś widział. Więc no, takie drobne odruchy protestu oczywiście będą. Czy fajerwerki 9 sierpnia w tym roku, oczywiście w rocznicę tamtych wydarzeń zeszłorocznych, puszczono dużo fajerwerków. W Mińsku chociażby oglądałem takie filmiki. No to też jest akt odwagi, bo widząc agresywność reżimu, wcale nie mogę wykluczyć, że patrol milicji mógłby się zainteresować. Dlaczego 9 sierpnia pan strzela z fajerwerku? Przecież to nie jest święto państwowe. 3 lipca jest święto narodowe, wtedy proszę używać fajerwerków. Białoruś już taka jest niestety. Ale ludzie wciąż jeszcze są gotowi na takie drobne akty odwagi.
Wciąż jeszcze. Strasznie to jest smutne, bo ja rozumiem, że to jest dalej jest proces tak naprawdę dociskania do chodnika butem bardzo, bardzo brutalnie. W momencie, kiedy protesty się rozpoczynały, czy jeszcze przed nimi trwała kampania wyborcza, bardzo podkreślano, że nie jest to ruch o jasnym kierunku geopolitycznym. To znaczy, że Białorusinom zależało na tworzeniu własnego społeczeństwa obywatelskiego, a niekoniecznie wybierania kierunku, wybierania między wschodem a zachodem. Czy nadal tak to wygląda, czy Rosjanie wchodząc coraz mocniej powodują, że ci Białorusini, którym zależy na oponowaniu, protestowaniu wobec reżimu, stają się coraz bardziej prozachodni?
To nie następuje nagle. Białorusini nie są ludźmi nagłych decyzji, chociaż rzeczywiście zeszły rok może zmienił trochę to spojrzenie, bo jednak wyszli masowo i to z dnia na dzień, ale to był też efekt procesu wieloletniego, gdy coś się w nich gromadziło i też szczególnie w 2020 roku, również podejście Łukaszenki do pandemii, to, że zostawił ich samych z tym koronawirusem, w odróżnieniu nawet od Rosji, która jednak dbała o swoich obywateli, no oczywiście nie tak jak państwa zachodnie, ale jednak bardziej niż Białorusi, ludzie to widzieli. Więc to gdzieś tam się w nich gromadziło. To była pewna ewolucja, która wybuchła w sierpniu 2020 roku. Już taką prawie, że rewolucją. Natomiast tutaj już kiedy opadły emocje, opadł kurz zeszłoroczny, znowu Białorusini wrócili do pewnych ewolucyjnych działań, takich ewolucyjnego patrzenia na rzeczywistość. Czekają na lepszy moment, żeby wyjść na ulicę znowu. Jeśli chodzi o preferencje geopolityczne czy zagraniczne, to się też dokonuje powoli. Nagle nie odwrócili się od Rosji. To zbyt dużo ich łączy z tą Rosją. Nie wyobrażają sobie życia z daleka od Rosji. Są sąsiadami tego wielkiego kraju. Mówią często w tym samym języku, chociaż z innym akcentem. Czytali Puszkina, Dostojewskiego, wychowali się na tych książkach, uczyli się tego w szkole. Program literatury w białoruskich szkołach częściowo jest zdominowany przez literaturę rosyjską. Te same pozycje, które się uczą uczniowie w Rosji. Te same filmy, muzyka. Mentalność może nie do końca ta sama, ale pewne modele życia, ja byłem i w Rosji, i na Białorusi, są podobne, chociaż Białorusini są spokojniejsi, mniej agresywni. Tak anegdotycznie też powiem, chociaż nie na wszystkie to może być zabawne, mniej też piją, bo nie zawsze to jest zabawne, gdy ludzie piją dużo, ale Białorusini są rzeczywiście mniej wyskokowi od Rosjan, mniej tacy pasjonalni w swoich zabawach. Więc tak nagle odwrócić się od tych rosyjskich braci byłoby ciężko. Natomiast rozczarowanie czy niechęć wobec Putina widać. I to gdzieś tam w kolejnych sondażach, oczywiście takich niezależnych, prowadzonych głównie w internecie, no bo trudno teraz prowadzić sondaże na ulicy, grozi za to bardzo wysoka kara, ale te internetowe, bezpieczne, na przykład Chatham House brytyjski zamawia takie sondaże, pokazują, że sceptycyzm wobec Rosji rośnie, bo Rosja broni Łukaszenki, więc to rzeczywiście jakieś tam drobne przełożenie jest.
Niemniej trudno nie odnieść wrażenia dramatycznej dysproporcji. To znaczy tutaj mówimy o ludziach, którzy chcieliby wolności, którzy chcieliby budować społeczeństwo obywatelskie. Może niekoniecznie kierunek zachodni, ale więcej Białorusi w Białorusi. Natomiast przeciwko sobie mają i własny, no niemal monolityczny aparat przemocy, aparat władzy, a do tego wszystkiego wielkiego sąsiada, który bardzo nie chce, żeby więcej Białorusi było na Białorusi. W związku z tym naprawdę trudno nie odnieść wrażenia, że sytuacja jest dość beznadziejna.
Beznadziejna, trudna, zawiła. W pewnym momencie Białorusini będą musieli wybrać, będą musieli się zmierzyć właśnie z wyzwaniem tego wielkiego brata, który no nie dopuszcza do tego, żeby oni stali się pełnocennym, pełnoprawnym narodem. Takie procesy, które uwolnione zostały w zeszłym roku, takiego przyspieszonego dojrzewania, nadrabiania zaległości w również aspektach narodowych, to też było widać. Te flagi biało-czerwono-białe, powszechnie używane, więcej języka białoruskiego wśród demonstrantów, kiedy się wypowiadali do mediów, czy między sobą rozmawiali, czy te koszulki, różne tam emblematy. To wszystko pokazywało, że Białorusini próbują coś nadrobić, to uśpienie. Rosji się oczywiście to nie podoba, oni na to reagują bardzo histerycznie. Ja sam jestem po wielu rozmowach, również w Moskwie przeprowadzony, czy w Petersburgu, ze rosyjskimi ekspertami i znam ich stan umysłu. No nie jest dobrze w tym temacie. Oni nie są otwarci. Ja mówię o tych bliżej rządu, nie mówię o niezależnych ekspertach, którzy mogą tam coś nieco rozumieć, ale nawet oni, co ciekawe, nawet eksperci rosyjscy, którzy pracują dla zachodnich fundacji, są jeszcze tacy, nawet oni, jak ich tam głębiej poskrobać, nagle się okazywało, że wyśmiewali się z języka białoruskiego. No co to tam, jakieś narzecze? No przecież tu jest język rosyjski, wielki, święty język rosyjski, nasza święta Ruś. Także Rosjanie tak naprawdę często jest zawsze po prostu Rosjaninem i Białorusini będą się musieli z tym zmierzyć. Na razie to może nie jest główny problem, bo oni muszą mierzą się z Łukaszenką. I ta rewolucja zeszłego roku też była takim właśnie, była skoncentrowana na Łukaszence, na tym, żeby usunąć, odsunąć go od władzy, że on nie może więcej już rządzić, nie ma prawa, nie ma legitymacji, nie wygrał. Ale gdzieś tam później będą się musieli też zmierzyć z rosyjskim imperializmem, który no, nie chce pewnych procesów na Białorusi.
W jednym z poprzednich podcastów białoruski historyk Ihar Melnikau mówił tutaj o tym, że ta rewolucja nastąpiła za wcześnie, bo skupiła się na tym, żeby zastąpić władzę bez stworzenia silnych podstaw właśnie narodowych, bez upowszechnienia zrozumienia, czym jest historia, czym jest chociażby ta biało-czerwono-biała flaga. Zgodziłby się z panem co do tego, że właśnie to więcej Białorusi na Białorusi działa na Rosjan jak płachta na byka. Natomiast on twierdzi, że upolitycznienie i zbyt wczesne wyniesienie na szczyt kwestii tych narodowych powoduje, że one są zdeptane, zniszczone. I nie zgadzał się z tym, że najpierw trzeba wymienić władzę, a dopiero potem budować tożsamość narodową.
No tak, tylko że w warunkach białoruskich oznaczałoby to, że trzeba by czekać jeszcze 10-20 lat, a może i dłużej, aż rzeczywiście naród białoruski w tym swoim ewolucyjnym, ślimaczym tempie, jakie było właśnie przed 9 sierpnia, gdy władze nie do końca sprzyjają tej polityce, tak trochę chcą, trochę nie chcą to rozwijać, było dużo niekonsekwencji, po prostu to wszystko by trwało bardzo długo, a Białorusini czuli, że już nie mogą czekać. No. Oczywiście to się nie udało, bo już jesteśmy mądrzejsi o ten rok, ale wtedy oni czuli, że już nie mogą czekać. Może dlatego właśnie tutaj przyznaję częściowo rację, że czuli, że nie są gotowi odpowiedzieć na te wszystkie pytania geopolityczne, etniczne, tożsamościowe. To jeszcze było rzeczywiście za wcześnie, z tym zgoda. Ale chcieli odpowiedzieć na jedno pytanie, czy jesteśmy, jak oni to mówili, ja tylko cytuję, bo tak jakby slogany, jesteśmy bydłem, tak jak Łukaszenka nas nazywa, czy jesteśmy ludźmi, obywatelami, gdzie mamy godność. I to pytanie mogli sobie postawić, bo rzeczywiście tutaj odpowiedź była najprostsza. Do tego nie trzeba było już długich procesów. Było widać, jak się świetnie organizują. Trudniejsze są te procesy narodowotwórcze, one rzeczywiście muszą trwać więcej. Ale nie mam najmniejszych wątpliwości, tak jak obserwuję białoruski trzeci sektor. Jak on teraz sobie też próbuje radzić pod niesamowitą presją, 180 organizacji ponad zostało zlikwidowanych, pozarządowych, również tych apolitycznych. Po prostu dokonuje się jakaś totalna czystka. I to jak ich obserwuję, jakie mają pomysły na Białoruś, jak myślą o tej Białorusi, to widzę, że jest grupa ludzi, która byłaby w stanie pociągnąć wolną Białoruś, w sensie jako projekt, nową Białoruś, zreformować ją przynajmniej częściowo. Przy pewnie wsparciu części nomenklatury opcja zerowa nie byłaby dobra, bo to ludzie są bez doświadczenia rządzenia państwem, ale przy wymieszaniu ich z tą światłą częścią nomenklatury białoruskiej, tam nie wszyscy są źli. Jest dużo fachowców, szczególnie w obszarze gospodarczym. Bank Centralny, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, gdyby z nimi ich połączyć, to myślę, że Białoruś ma szansę wytworzyć bardzo ciekawe elity.
Torbend, zespół rockowy białoruski śpiewał, nie jesteśmy bydłem, jesteśmy Białorusinami.
To jest piękna piosenka, ja bardzo lubię.
My nie bydła, stada i trusy, my żywoj naród, my Białorusy z wierą w sercach. Держим мы строй, знамя свободы над головой.
В предыдущей серии «Białoruskiego przebudzenia» была мотивом jednego z odcinków. Natomiast teraz pojawia się też pytanie, co my możemy tutaj zrobić? To znaczy wspierać, no właśnie kogo, co, jak, skoro każdy kontakt z Zachodem grozi więzieniem, represjami, organizacje są niszczone. Czy mamy sposób de facto wspierania Białorusi za wyjątkiem udzielenia pomocy tym, którzy już wyjechali?
Na pewno trzeba wspierać właśnie tych, którzy wyjechali. Od tego trzeba zacząć, bo ich najłatwiej wesprzeć do tak zwanych relokowanych. Relokowane organizacje, bo też całe organizacje wyjeżdżają. Dziennikarze, część redakcji pracuje z zagranicy, już poza Białorusi, bądź częściowo niektórzy dziennikarze. Ekspertów również po raz pierwszy władze uderzyły też w analityków, w niezależnych ekspertów, moich kolegów, których znam od lat i z którymi spędziłem wiele godzin omawiając właśnie kręte drogi Białorusi, czy w Mińsku, czy w Warszawie, czy w innych miastach, na innych konferencjach. To tego trzeba by zacząć. Oni mają problem, szczególnie jeżeli patrzymy na pracę tych głównych ośrodków diaspory politycznej z koordynacją, sami to przyznają. Biuro Światłany Cichanowskiej w Wilnie, Zarząd Antykryzysowy w Warszawie Pawła Łatuszki, czy Rada Koordynacyjna. I nie koordynują się w stopniu idealnym.
Nie koordynują się idealnie, czy są po prostu skłóceni? Jak to często z organizacjami emigracyjnymi bywa?
No mówiąc wprost tak, są skłóceni, chociaż trzeba im przyznać, że w odróżnieniu od poprzednich pokoleń, poprzednich edycji białoruskiej opozycji czy oponentów Łukaszenki, oni próbują to publicznie ukrywać. Oczywiście to nie rozwiązuje problemu, ale przynajmniej nie wyciągają na światło dzienne tych wszystkich swoich różnych smaczków. A one są, oczywiście są i nad tym muszą pracować, aby ta koordynacja była lepsza, aby nie zgłaszali na przykład dublujących się pomysłów, bo to też jest. Ja to widzę, też obserwuję te diaspory, nawet wczoraj w takiej dyskusji zgłosiłem taką uwagę, że nawet ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem gubi się w waszej strukturze. Kto za co odpowiada, kto ma co robić. A co ma powiedzieć polityk, który nie zajmuje się Białorusią i który nagle musi się tym zająć, tak? Ma przed sobą na agendzie temat białoruski i pyta się, kto odpowiada za walkę z Łukaszenką, bo ja nie wiem. Więc teraz to decyduje tego polityka. Ja się domyślam, kto jest głównym ośrodkiem, ale też się tylko domyślam, bo jest naprawdę niezłe zaplątanie tych wszystkich pomysłów, inicjatyw, wpływów. Jest to bardzo skomplikowane i oni powinni to uprościć, na pewno, ale trzeba ich wspierać. To jest jasne dla mnie. Oni z kolei wsparci przez Zachód powinni, i robią to częściowo, powinni to oczywiście polepszyć, wspierać tych, co zostali na Białorusi. Oni będą w tym najlepsi. Będą docierać do nich i podtrzymywać na duchu, podtrzymywać finansowo, płacić kary, mandaty, aby ci ludzie mogli dalej funkcjonować i nie szli do więzienia, bo nie zapłacili mandatu, na przykład jakiejś kary finansowej. No i cóż, projekty medialne, informacja, która dociera na Białoruś, a może docierać nadal przez internet chociażby, żeby Białorusini widzieli, że nie są sami, że mają dostęp do niezależnej informacji, że jest inna rzeczywistość niż ta, którą Łukaszenka kreuje.
I to jest bardzo istotne, to znaczy wspieranie rzeczywiście inicjatyw oddolnych, wspieranie społeczeństwa obywatelskiego i podtrzymywanie Białorusinów na duchu mniej więcej w taki sposób jak Polacy. W sumie nie tak dawno temu, bo w latach 80. byli wspierani na duchu przez Zachód, co pomagało, nawet jeżeli nie fizycznie, to dodawało otuchy. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Kamil Kłosiński, ekspert do spraw białoruskich z Ośrodka Studiów Wschodnich.
Dziękuję bardzo.
Podcast zrealizowany przez Freelance Productions.